Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 11. Droga skazańców. Arioch ruszył ku bramie Isztar. Jego ludzie przyłączyli się do Rafaela, otaczając czwórkę młodzieńców szczelnym pierścieniem. Nagle z tłumu wypadł kuśtykując znany już chłopakom młody Kaleka. Dopadł do strażników, próbując przecisnąć się między nimi. Dysząc ciężko, wydawał z siebie jąkający się odgłos Wyglądał bardzo żałośnie. Nie mogąc się przebić, w pewnym momencie zamachnął się koślawą ręką i rzucił jakieś zawiniątko wprost w gaśnego. Ten odruchowo złapał. Jednak strażnicy natychmiast zareagowali. Jeden z wojowników pchnął Kalekę, aż biedak przeleciał kilka metrów w powietrzu, po czym wpadł z powrotem w gęsty tłum. Kilka osób przewróciło się pod jego ciężarem. — Widziałeś Rafaelu? — zawołał przestraszony Michał. — Tam stoi taki łysol podobny do... To chyba nie jest ten masakryczny... Rzeczywiście jakiś łysy pokurcz bił teraz i kopał biednego Kalekę, który ściśnięty przez tłum nie mógł się podnieść. Eskorta wraz z czterema młodzieńcami podążyła dalej. Na początku Michał nie wiedział dokładnie, co takiego wpadło mu w dłonie. Przedmiot wyglądał jak jakaś stara, zmięta szmatka. Nawet przyszło mu przez myśl, żeby to po prostu wyrzucić. Postanowił jednak sprawdzić dokładniej. Rozwinął brudny kawałek materiału, spojrzał do wnętrza zawiniątka i aż krzyknął z wrażenia. Ujrzał napis niezdarnie nasmarowany węglem drzewnym. Był to tylko jeden wyraz, ale wystarczyłby wywrzeć na chłopaku szokujące wrażenie. Gaśny bez słowa odwrócił się do wielkiego cheruba i pokazał mu materiał. Na szmatce widniał napis. Procny. Rafaelu! Ten Kaleka zna Procka! Jednak Michał nie zdążył już więcej nic powiedzieć, bo nagle rozległ się dźwięk królewskich rogów. Przy jego akompaniamencie eskorta i chłopcy przeszli następnych 10 kroków, po czym zaległa cisza. Ten sygnał zapowiada, że zbliżają się skazańcy, powiedział Rafael. Jednak wy się nie bójcie. Niech ten, który posadził Nabuchodonozora na tronie, umocni wasze serca. Wiem, że wyjdziecie zwycięsko z tej próby. Uwaga gaśnego była teraz rozdwojona. Z tyłu widział jeszcze szamocącego się inwalidę, natomiast z przodu dostrzegł już tron i zasiadającego na nim władcę Babilonu. Po lewej stronie, zamiast pospolitego tłumu, stali teraz wróżbici, czarnoksiężnicy i astrologowie, uwięzieni poprzedniego dnia w sali tronowej. Natomiast po prawej stronie ulicy znajdowały się ich rodziny. Przerażone kobiety tuliły do siebie dzieci, które wyczuwały grozę sytuacji. Z kolei za królem, w otwartej bramie, widać było niespokojnie stąpające konie z przypiętymi grubymi pasami. Stajenni mieli problemy z utrzymaniem w ryzach parskających ogierów. Poddenerwowane zwierzęta czekały na zewnątrz miasta, aby wykonać okrutny królewski rozkaz. Jeśli tylko Daniel nie spełni swej obietnicy. Chłopcze, ratuj siebie samego i nas wszystkich! Zawołał jakiś człowiek w czarnej peruce i powłóczystych niebieskich szatach. Obok inny mówił półgłosem do swego sąsiada. Przesłałem wiadomość do żony, żeby w nocy zaprowadziła dzieci do krewnych i schowała tam całe nasze złoto. No Enlila, człowieku, a po co ci teraz złoto? Przecież za chwilę wszyscy zginiemy. Wiem, ale może choć nasze dzieci przeżyją. Ktoś inny szeptał do stojącego blisko przyjaciela. Nad ranem udało mi się przekupić jednego ze strażników. Pomoże mi uciec w chwili największego zamieszania, Możesz iść ze mną. Ten spojrzał na niego beznadziejnym wzrokiem i powiedział: A dokąd uciekniesz, skoro wszystkie bramy zamknięte? Prędzej czy później znajdą nas i zabiją w jeszcze okrutniejszy sposób. Wtem Gaśny dostrzegł w tłumie kobiet i dzieci po prawej miłą, znajomą twarz. — Patrzcie, Sara! — zwrócił uwagę chłopaków w tamtą stronę. — Tam stoi Sara! Jednak głos uwiązł mu w gardle. Ku swemu przerażeniu tuż obok dziewczyny zobaczył ten wstrętny, łysy łeb. Co gorsza, ona jeszcze nie zauważyła swojego byłego szefa. Obrzydliwy pokurcz z satysfakcją wpatrywał się wprost w Gaśnego. W sercu chłopaka natychmiast zapanował smutek i zwątpienie. Opanowało go nagle jakieś przekonanie, że im się nie uda, że za chwilę nastąpi straszny koniec wszystkiego. Złowrogie trąby przerywanym dźwiękiem potęgowały grobową atmosferę. W tym momencie chłopak poczuł wielką, przyjazną dłoń na ramieniu. Usłyszał za sobą głos Rafaela. Nie martw się. Mam ich na oku.
Czy to jest on?
Spytał przestraszony Gaśny. Tak, to Cyberg, odpowiedział Cherub. Ale zostaw tę sprawę mnie. Nie pozwolę mu skrzywdzić Sary. Te słowa niczym ostry, przenikliwy miecz rozcięły w umyśle chłopaka ciemną zasłonę zwątpienia. Do jego serca znów wlała się wiara. W końcu Ariok doprowadził czterech młodzieńców przed królewski tron. Dowódca straży skłonił się nisko, a w jego ślady poszły tysiące poddanych stojących wzdłuż ulicy. Król siedział dłuższą chwilę nieruchomo, po czym wskazał ciężkim berłem na swego dowódcę. Ariok natychmiast zaczął meldować. Panie mój, oto ten młodzieniec, którego wczoraj znalazłem i przyprowadziłem do mego króla. Belteszasar jest Hebrajczykiem uprowadzonym z Jerozolimy, a ci są jego towarzyszami. Wszyscy czterej uczą się w szkole króla Babilonu. Ten oto zuchwalec twierdzi, że za chwilę wyjawi sen, który przyśnił się naszemu panu i wyłoży jego znaczenie.